Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci spod Polskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur.
Na początku 2020 roku w Europie wykryto pierwszy przypadek koronawirusa. To moment, w którym świat przestał być miejscem, które znaliśmy do tej pory. Moment, w którym wydaje się, że stanowi granicę podejścia społeczeństw i rządów do tego, jak żyć. Tak jak 11 września i atak na World Trade Center miał niewątpliwie ogromne znaczenie dla branży lotniczej i turystycznej, tak pandemia koronawirusa będzie miała absolutnie totalny wpływ na wszystkie aspekty życia. Jednym z takich aspektów jest wymiar gospodarczy. Kiedy nagle na skutek decyzji rządów zaczęto zamykać kolejne sektory gospodarki, w ludziach zapanowała niepewność. Niepewność na temat teraźniejszości i przyszłości. Niepewność, która sprawiła, że pracodawcy nie mogli być pewni jutra. Pewni zamówień ich produktów lub usług. Blisko połowa osób zarządzających firmami przyznawała, że nieunikniona wydaje się być redukcja zatrudnienia. Ponad 22% specjalistów z branży IT miało obniżone wynagrodzenie z powodu koronawirusa. Wydawałoby się, że branże czekają niewesołe czasy. Po czasie okazuje się jednak, że sytuacja nie okazała się tak marna, jak przewidywało wielu specjalistów. W pierwszym półroczu 2021 roku, jak donosi Just Join IT, wśród specjalistów średnie stawki wynagrodzeń wzrosły o 20%. Barometr ITIX, który bada prognozy rozwoju branży, pokazuje, że średnie wynagrodzenie konsekwentnie rośnie u 65% organizacji, a aż 77% z nich odnotowało wzrost zatrudnienia. Co miało wpływ na tę sytuację i dlaczego nastroje okazały się nad wyraz pozytywne? No właśnie, Krzysztofie, co się stało?
Słuchaj, Łukasz, myślę, że możemy tutaj wymienić takie trzy główne powody tej całej sytuacji, tego wzrostu płac. Po pierwsze, cała ta sytuacja z pracą zdalną, masowe przechodzenie na pracę zdalną, wzrost w branży e-commerce oraz ogólna sytuacja gospodarcza po pandemii w kraju i poza naszymi granicami.
Wymieniłeś trzy powody, które spowodowały zmiany na rynku IT. Pozwól, że rozszerzymy nieco je i zaczniemy od pierwszego, czyli od pracy zdalnej. Co było powodem zmian na rynku IT związanych z pracą zdalną?
Myślę, że tutaj podstawowym powodem była cała sytuacja związana z koronawirusem, COVID-19 i skutkiem wirusa, czyli tak zwanych lockdownów. Może na początku tutaj wspomnijmy, że pierwszy przypadek koronawirusa został zdiagnozowany w grudniu 2019 roku w Chinach. Oczywiście według oficjalnych danych, bo tego jak było naprawdę to chyba nigdy się nie dowiemy. Następnie każdy z nas obserwował szybkie tempo rozpowszechniania się wirusa zarówno w Chinach, jak i następnie w Europie, we Włoszech. A już 12 marca mieliśmy zagrożenie u siebie. 12 marca 2020 roku został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. 23 marca mieliśmy już stan epidemii, a 24 marca rozpoczął się pierwszy lockdown i potrwał do 11 kwietnia i w tym czasie obowiązywało ograniczenie w zakresie przemieszczania się poza celami takimi podstawowymi, poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi, czyli poza pracą. Wszelkie inne cele podróży no, były kwestionowane jako no, niezbyt potrzebne i należało po prostu pozostawać w domu.
Pozwól, że wejdę ci w słowo i trochę plotę wątek osobisty. Mamy marzec 2020 roku. Jakie były twoje przemyślenia? Jak w ogóle sądziłeś, że sprawa się rozwinie?
No tak, tutaj wróćmy myślami do poprzedniego roku. Moje pierwsze odczucie, tak naprawdę wydawało mi się, że jestem w filmie, że to się nie dzieje naprawdę, że to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, zwłaszcza, że taki film już powstał i no, pod tytułem Epidemia strachu z 2011 roku, gdzie możemy obserwować bardzo podobną sytuację, bardzo podobny rozwój pandemii, tylko trochę z bardziej mocniejszymi skutkami w zakresie zdrowotnym. Generalnie drugą myślą, jaką miałem w głowie, to jak gospodarka to wszystko przetrwa, jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o pracę, o wynagrodzenia, o klientów, czy oni sobie dadzą radę, no bo bez nich ciężko po prostu o pracę. Także no, na pewno był to okres jakiegoś niepokoju.
Jak ten niepokój wpłynął na naszą pracę?
Tak, tutaj właśnie ten niepokój i lockdowny doprowadziły do pewnej rewolucji. Otóż praktycznie wszyscy musieli zmienić swoje podejście do pracy. Oczywiście wszyscy, którzy realizowali takie czynności, które mogły się odbywać również z domu. I tak naprawdę jedyną bezpieczną formą pracy, realizacji pracy, zadań zawodowych była praca zdalna, czyli praca realizowana z domu za pośrednictwem komputera lub innych urządzeń. I w tamtym czasie było to jedno z oficjalnych zaleceń władz państwa. Nie był to nakaz, ale było to zalecenie do pracodawców, aby kierowali swoich pracowników właśnie do pracy zdalnej, żeby ograniczali skupiska ludzi, spotkania fizyczne. I na pewno w początkowym etapie ludzie dość mocno wzięli to sobie do serca i te ograniczenia w kontaktach, spotkaniach były znaczące, jak i sama praca zdalna, zwłaszcza w początkowym etapie trwania lockdownu, no, miała charakter wręcz masowy. Nie. Wracając jeszcze do powodów przechodzenia tą pracę zdalną, z pewnością trzeba tutaj wykazać, że oprócz samego dbania o zdrowie, to też chodziło o dbanie o firmę tak naprawdę, bo chory pracownik w biurze to było tak naprawdę ryzyko kwarantanny dla całego działu, piętra, biurowca czy całej firmy. Mogło to też wszystko doprowadzić do blokady całej firmy, całej działalności i nawet do jakichś tam tarapatów finansowych. Także pracodawcy bali się o swoje firmy i kierowali ludzi do pracy zdalnej. To też istotne, że pracownik, który przebywał na kwarantannie, mógł nadal realizować pracę właśnie w formie zdalnej. Było to bardzo istotne dla firmy. Myślę, że tutaj warto wspomnieć, jak gigantyczny był to wzrost, bo wzrost osób pracujących zdalnie wyniósł blisko 100% w stosunku do lat poprzedzających pandemię. A w sektorze IT wyniósł nawet 80%, także wszystkich pracujących, także skala była bardzo duża.
Powiedziałeś o gigantycznym wręcz wzroście wskaźnika osób pracujących zdalnie, ale powiedz, jakie miało to przełożenie na pracę i wielkość zarobków w IT?
Okej. Mówimy tutaj o masowym przechodzeniu na pracę zdalną i mam tutaj na myśli nie tylko branżę IT, ale to właśnie wszelkiego rodzaju inne zawody, inne stanowiska, ale ktoś po prostu musiał zapewnić sam obsługę tej pracy zdalnej. Ktoś musiał przygotować narzędzia do tej pracy, oprogramowanie, komputery. No to właśnie pracownicy branży IT, to oni byli za to odpowiedzialni. I myślę, że tutaj jest główna przyczyna tych dużych wzrostów. W ramach oczywiście tutaj doprecyzowania, wyjaśnień, to praca zdalna w branży IT funkcjonowała już znacznie wcześniej, ale na zdecydowanie mniejszą skalę niż po koronawirusie, niż po lockdownach. A to wszystko z prostego powodu. Z powodu ograniczonego zaufania pracodawcy do pracowników.
Wspominasz o zaufaniu. Też wydaje mi się, że pracodawcy do tej pory mogli mieć spore wątpliwości co do jakości pracy zdalnej, czy też pracowników pracujących zdalnie. Powiedz mi, w jaki sposób mogliśmy, czy też możemy sprawdzić pracownika, który wykonuje swoją pracę zdalnie?
No tutaj tak naprawdę mamy kilka możliwości. Po pierwsze, jego pracę należy mierzyć za pomocą efektów i realizacji celów, a nie tylko na podstawie ilości godzin, których tej pracy spędził. Poza tym istnieje też dużo narzędzi do monitorowania tej pracy zdalnej. W postaci losowych screenshotów jest to dość popularne wśród programistów. Screenshotów, czyli zrzutów ekranu, czyli weryfikacja, co tak realnie pracownik przy tym komputerze robi, jak i również to, czy faktycznie przebywa przy tym komputerze. Też są do tego specjalne urządzenia, fizyczne urządzenia, które sprawdzają, czy ktoś przebywa. No oczywiście tutaj jest też dużo możliwości do szukiwania, ale no efektów pracy tutaj ciężko szukać na efektach pracy i myślę, że to jest taki kluczowy sposób do mierzenia efektów.
Okej. Mówisz o, mam wrażenie, czy też mówimy o pracownikach na rynku IT, ale pandemia dotknęła wiele branż i które tak naprawdę branże możemy potraktować jako te, które nadają się do pracy zdalnej? Bo zakładam, że kasjerka nie mogła pracować zdalnie.
Tak, no myślę, że tutaj raczej powinniśmy mówić o stanowiskach niż o branżach, bo w ramach danej branży może występować wiele różnych stanowisk pracy, ale oprócz przysłowiowego programisty 15K, oprócz administratora, na przykład osoby pracujące na stanowisku konstruktora czy projektanta maszyn, urządzeń, designera graficznego, wszelkiego rodzaju menadżerowie, analitycy, handlowcy. Osoby pracujące na tych stanowiskach bez żadnych problemów mogą realizować swoją pracę w sposób zdalny, a pracodawca może mierzyć ich efekty na podstawie raportów generowanych przez systemy typu CRM, czy za pomocą systemów do prowadzenia projektów, na przykład Jira. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo możliwości i myślę, że aktualnie nie ma już z tym większych problemów.
Wspominałeś, że praca zdalna na rynku IT nie była wcale takim odosobnionym przypadkiem również przed pandemią. Wydaje mi się, że nie zdradzimy tutaj wielkiej tajemnicy, jeżeli powiemy, że jesteś wręcz idealnym przykładem, bo nawet przed pandemią byłeś pracownikiem zdalnym. Powiedz, jak widzisz obecną sytuację i czy pandemia zmieniła jakąś tę swoją sytuację?
Nie jest to żadna tajemnica, tak jak wspomniałeś. Pracowałem zdalnie od wielu lat, praktycznie od początku swojej działalności pracuję zdalnie i współpracowałem z wieloma firmami z całego kraju. Przy czym trzeba to wyraźnie przyznać, że przed koronawirusem, przed tymi wszystkimi lockdownami, tych ofert pracy zdalnej było znacznie mniej. I przeważnie były to oferty ze strony firm mniejszych, takich firm, których niekoniecznie było stać na sprowadzenie pracownika fizycznie do swojej lokalizacji, wykonanie relokacji. Natomiast po pandemii, po lockdownach, ta sytuacja uległa totalnej zmianie i aktualnie zarówno większe firmy, jak i korporacje oferują możliwość pracy zdalnej, mają tego typu oferty pracy dla programistów, dla administratorów, dla DevOpsów, także tutaj doszło do fundamentalnej zmiany i mogę tutaj to jasno jasno stwierdzić i mocno to odczuwam. Także muszę tutaj przyznać, że ta zmiana w moim przypadku akurat, no, była to zmianą na plus i dostęp do szerokiej liczby ofert jest odczuwalny.
Wspominaliśmy już o wzroście zaufania ze strony pracodawców. Wspominasz o wzroście ofert dla pracowników zdalnych, ale z czego to wynika? Z czego wynika ten wzrost?
Tutaj myślę, że kluczowe jest to, kto tak naprawdę przygotowuje obsługę pracy zdalnej. Od strony takiej technicznej. No ktoś musi to zrobić, tak? Musi przyjść jakiś specjalista, administrator, programista, który dostarczy odpowiednie oprogramowanie, administrator, który to odpowiednio skonfiguruje, uruchomi. Ktoś to musi zrobić. No właśnie te czynności wykonują osoby z branży IT. I to bezpośrednio przekłada się na wzrost zapotrzebowania na specjalistów. W przypadku pracy zdalnej, możemy tutaj wejść trochę bardziej w szczegóły techniczne. Pracownik otrzymuje laptopa, otrzymuje komputer, ma z tym komputerem iść do domu, ale musi się jakoś połączyć z zasobami firmy. W tej sytuacji niezbędna jest sieć VPN, którą administrator musi skonfigurować. Następnie trzeba odpowiednio zabezpieczyć ten komputer, który zostanie wyniesiony do domu pod kątem zabezpieczenia antywirusowego, pod kątem firewalla. Tą samą czynność należy wykonać po stronie infrastruktury sieciowej pracodawcy. Dodatkowo trzeba takiemu pracownikowi zapewnić narzędzia do komunikacji ze swoimi klientami. Na przykład telefon VoIP, czyli narzędzia typu Voice over IP, jakiś dostęp do wspólnego obszaru roboczego, zasoby w chmurze. Także tutaj tego zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju narzędzia jest bardzo duże. Nie wspomnieliśmy jeszcze o narzędziach do spotkań, do telekonferencji, do spotkań online. Tutaj też było ogromne zainteresowanie wszelkiego rodzaju usługami, jak na przykład usługami dostarczanymi przez firmę Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Skype, czy chociażby Discord. Są to narzędzia, które aktualnie są bardzo powszechne, niezbędne do normalnej pracy osoby w sposób zdalny.
Zakładam, ponieważ mam wrażenie, że mówisz teraz o takiej części software'owej, ale zakładam, że potrzebne są też osoby, które posłużą pomocą przy hardware'ze.
Zgadza się, tak. Oczywiście tych wszystkich rzeczy nie uruchomimy bez sprzętu, bez hardware'u, no ale trzeba też mieć na uwadze, że część osób oddelegowanych do pracy zdalnej, no nie są to osoby techniczne i tutaj niezbędne jest zapewnienie wsparcia w formie jakiegoś helpdesku, supportu, który tym osobom też będzie w stanie pomóc w razie problemów z ich komputerem, czy też z ich lokalną nawet infrastrukturą, jakimś routerem, dostawcą internetu. Także tutaj też jest duże zapotrzebowanie na osoby pośrednio związane z branżą IT, osoby pracujące na tak zwanym wsparciu. Oczywiście tutaj wspomnieliśmy o osobach z helpdesku, osobach, które ten support będą świadczyć, ale warto też powiedzieć o samych urządzeniach, o samym hardware'ze, który należało nabyć i dostarczyć pracownikom do pracy zdalnej. Okazuje się, że w 2020 roku kupienie jakiegoś przyzwoitego laptopa to by było już nie lada wyzwanie. No był to skutek uboczny dużego popytu na laptopy, na urządzenia, na komputery, właśnie wskutek masowego przychodzenia do pracy zdalnej. No tutaj też oczywiście są jakieś dodatkowe czynniki, jak problemy z dostępnością układów scalonych czy wzrostem frachtu, który no i terminów, które też wpłyną na ostatecznie na ceny urządzeń. Także trzeba tutaj podkreślić, że ceny sprzętu bardzo mocno wzrosły i raczej nie widać trendu w drugą stronę.
Okej, okay. Powiedzieliśmy sobie o wzroście zaufania ze strony pracodawców. Powiedzieliśmy sobie, że praca zdalna wymagała wsparcia osób, które możemy identyfikować jako członków rynku IT. Jakie to miało przełożenie na warunki płacowe, na oferty kierowane do rynku IT?
No tak, przede wszystkim ta sytuacja daje nam dostęp do znacznie szerszej liczby ofert pracy, a tym samym pracownik IT może teraz stawiać no, większe wymagania, większe warunki swoim pracodawcom. Dodatkowo tutaj warto wspomnieć, że 80% osób pracujących zdalnie w IT nie chce wracać z powrotem do pracy stacjonarnej, nawet pod groźbą odejścia od obecnego pracodawcy. Tym samym dostęp do szerokiej liczby ofert, w tym ofert do pracy zagranicznej, generuje bardzo dużą presję płacową, zwłaszcza jeśli chodzi o oferty pracy firm zagranicznych, dla firm, które są w stanie zapewnić wynagrodzenie w euro i w dolarach. Tutaj warto też wspomnieć o różnicach kursowych, zwłaszcza w obecnym czasie i o tym, jak mocno rzutuje to na zarobki w złotówkach.
Okej, okay, mamy za sobą pierwszy powód, czyli pracę zdalną, ale wymieniłeś na początku swojej wypowiedzi jeszcze dwa powody. Drugim z nich jest wzrost e-commerce. W związku z tym pytaniem, w jaki sposób wzrost e-commerce przełożył się na zapotrzebowanie na specjalistów IT, analityki, marketingu?
Może zanim przejdziemy na to, jak to się bezpośrednio przełożyło, to też sobie powiemy, skąd ten wzrost e-commerce. I tutaj, podobnie jak w przypadku pracy zdalnej, jednym z głównych powodów wzrostu w branży e-commerce no, były lockdowny i zablokowanie fizycznej sprzedaży detalicznej produktów mniejszej potrzeby. Oczywiście produkty spożywcze były cały czas do kupienia, ale w przypadku takich rzeczy jak odzież, no te sklepy były już zamknięte w czasie lockdownu, przynajmniej te w galeriach handlowych. I to był, myślę, taki dość duży impuls dla tych firm, dla większych firm, dla sieciówek, że trzeba się po prostu do tej sprzedaży online przygotowywać, przestawiać i myślę, że też mniejsze firmy postawiły tutaj na sprzedaż e-commerce. No przede wszystkim był to stabilny kanał sprzedaży, bez blokad, które mogły się pojawić w dowolnym momencie. No tutaj można było założyć, że ta sprzedaż będzie stabilna i będzie miała charakter rosnący. Od strony kupujących trzeba przyznać, że zakupy przez internet, e-commerce był w momencie lockdownu, no jedynym sposobem właśnie realizacji tych potrzeb zakupowych wykraczających poza te podstawowe produkty. I nawet osoby, które wcześniej niechętnie patrzyły na zakupy przez internet, no tutaj nie miały wyboru i musiały z tej formy zakupów skorzystać. Trzeba też wspomnieć, że zakupy online, zakupy przez internet no były jedyną formą możliwości zakupienia produktu przez osoby, które przebywały na kwarantannie lub zostały zainfekowane. Tutaj warto też wspomnieć, że nawet takie firmy jak Carrefour podjęły pewne próby z rozwinięcia sprzedaży internetowej również produktów spożywczych. Firma ta uruchomiła swój sklep internetowy z produktami, które były normalnie dostępne w markecie, który też był otwarty pomimo lockdownu. I nawet osobiście rozważałem skorzystanie z tego sklepu, podjąłem kilka prób. Niestety muszę tutaj przyznać, że w przypadku takich produktów spożywczych jednak taka forma no, pójścia do sklepu, taka tradycyjna forma zakupu w moim przypadku była lepsza. Ale jeżeli ktoś ma taką gotową listę sprawdzonych produktów, wtedy jest to fajny sposób na zakupy i oszczędzanie czasu. Tam dochodziła też jeszcze kwestia jakby dostaw, trzeba było fizycznie podjechać po te produkty. No myślę, że tutaj jest trochę rzeczy do poprawy.
Wspominasz o branży spożywczej, ale mam wrażenie, że pandemia to też świetny okres dla rozwoju pozostałych branż, które zaczęły sprzedawać w internecie, a wcale wcześniej nie było to takie oczywiste.
Tak, zgadza się. Tutaj ciekawym przykładem jest branża samochodów używanych, która z powodzeniem realizuje sprzedaż przez internet i to bez fizycznych oględzin. Można samochód używany zamówić z dostawą do domu, z możliwością zwrotu, także jest tutaj bardzo duży potencjał. Oczywiście już wcześniej taka forma sprzedaży w branży motoryzacyjnej istniała, ale była głównie dostępna dla samochodów nowych.
Okej. Mamy kupione ogórki, dwa twarde pomidorki, mamy kupiony samochód, trzeba za to zapłacić. W jaki sposób?
Oczywiście wraz ze wzrostem transakcji e-commerce, zakupów przez internet, no, rośnie też liczba transakcji online, płatniczych transakcji online. Tak jak wspomniałeś, trzeba za to wszystko jakoś zapłacić i tutaj mamy naprawdę dużo możliwości, począwszy od kart płatniczych, przez Google Pay, ale też nasz rodzimy krajowy system płatności bardzo intensywnie się rozwija. Mam tutaj na myśli Blika, który w 2020-2021 odnotował bardzo znaczące wzrosty i na przykład w 2021 roku od kwietnia do czerwca użytkownicy Blika zrealizowali blisko 176 milionów transakcji, a ich łączna wartość wyniosła 24 miliardy złotych. To tylko w tak małym okresie czasu. Rosła też również liczba przelewów na telefon. Było ich aż 25,5 miliona. Jest to wzrost blisko 190%, więc tutaj wraz ze wzrostem popularności e-commerce rośnie też popularność internetowych sposobów płatności.
Podałeś kilka liczb. Czy chcesz podzielić się jeszcze jakimiś danymi?
Tak, tutaj warto też wspomnieć, że branża e-commerce pomimo już znaczących wzrostów i tak nadal ma bardzo duży potencjał dalszego rozwoju i dalszych wzrostów. I właśnie tutaj przytoczymy konkretne liczby. Rynek e-commerce w Polsce to 12 miliardów euro, a dla porównania w Wielkiej Brytanii rynek e-commerce jest wart aż 200 miliardów euro, a w Niemczech 103 miliardy. Żeby tutaj lepiej to porównać sytuację, weźmy sobie taki kraj jak Hiszpania, która jest stosunkowo blisko demograficznie z naszym krajem i tam rynek e-commerce jest wart 53 miliardy euro, więc jak widzisz, jest tutaj bardzo duży potencjał do dalszego rozwoju i do dalszego wzrostu.
Rozmawiamy o takiej specyfice, można powiedzieć, głównie sprzedażowej, ale zakładam, że ze wzrostem e-commerce rosną też narzędzia do jego obsługi.
Tak, dokładnie. Nie wiem, czy tutaj zmierzasz w kierunku marketplace'ów, czy narzędzi do wspomagania sprzedaży, czy mógłbyś tutaj doprecyzować swoje pytanie?
Marketplace'ami zajmiemy się jeszcze za chwilę, szczególnie, że to jest temat, wydaje mi się, absolutnie konieczny do wyjaśnienia, gdyż jest mi dość obcy, ale porozmawiajmy trochę o tych narzędziach do analityki.
Oczywiście wraz ze wzrostem branży e-commerce rośnie zapotrzebowanie na dodatkowe narzędzia, które tą sprzedaż są w stanie monitorować, poprawiać, optymalizować. Tym samym rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów, którzy te usługi świadczą. Możemy tutaj przytoczyć kilka przykładów. BaseLinker, bardzo ciekawe narzędzie do obsługi posprzedażowej, do wsparcia sprzedaży w zakresie integracji z kurierami, w zakresie wysyłki, etykiet, powiadomień dla klientów, czy chociażby Brand 24, narzędzie do monitorowania widoczności marki w internecie, opinii o produktach, ULEAD, Marketing Automation, czyli narzędzie do wspierania konwersji, do poprawiania konwersji, jeśli chodzi o zakupy, czyli jest to stosunek ilości osób kupujących do wszystkich osób, które nasz sklep odwiedziły i wraz ze wzrostem e-commerce rośnie też oczywiście konkurencja i walka o to, żeby ten współczynnik konwersji poprawiać, żeby walczyć o każdego klienta, który ten nasz sklep odwiedził, żeby on ten zakup zrealizował. Jeśli chodzi o jakieś narzędzia, tutaj możemy też wspomnieć o pozycjonowaniu, które też jest szalenie istotne w przypadku własnych sklepów internetowych. Takie rozwiązania na przykład dostarcza Zenuto. Oczywiście tego typu narzędzie jest przeważnie stosowane przez większe sklepy internetowe, które mają własne działy, które są odpowiedzialne za pozycjonowanie sklepu, ale to tylko pokazuje, jak duże może być zapotrzebowanie na usługi zewnętrzne, które związane są i wspierają sprzedaż e-commerce.
Poniekąd roztaczasz romantyczną wizję, opowiadając o narzędziach, które dedykowane są, tak jak wspomniałeś, raczej dużym firmom. Ale zastanawia mnie jedno. Jestem małym producentem. Rząd zamknął rynek sprzedaży dla mnie. Nie stać mnie na wejście do dużych sieci, w stylu wspomnianego wcześniej Carrefoura. I zastanawiam się, co mogę w tym momencie zrobić. Mam ciche przeczucie, że to jest temat marketplace'ów, ale chciałbym, żebyś mi odpowiedział. Co jako mały producent mogę zrobić, żeby sprzedawać w internecie?
Tak, no tutaj w przypadku osób, które dopiero zaczynają, czy ich możliwości finansowe są mniejsze, fajnym rozwiązaniem jest właśnie marketplace, czyli jest to, można powiedzieć, gotowa platforma sprzedażowa, dostarczająca wszystkie niezbędne narzędzia, aby rozpocząć sprzedaż w internecie oraz dodatkowo tak naprawdę zapewnia już jakiś potencjał klientów, którzy tą platformę odwiedzają. I nie musimy się martwić o to, żeby ten sklep przygotować, hostować, pozycjonować i zapewniać mu reklamy. Po prostu dostajemy to wszystko od marketplace'u, płacąc jedynie prowizję od sprzedaży, no w niektórych przypadkach też jakąś stałą płatę za użytkowanie czy wystawienie. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna opcja dla osób, które zaczynają i nie chcą walczyć o pierwsze miejsce na stronie wyników w Google, bo jest to bardzo, bardzo kosztowne. Także warto tutaj też wspomnieć, że w przypadku naszego rodzimego rynku. Tutaj takim przykładem marketplace'u chyba znanemu każdemu jest Allegro, który jednocześnie jest liderem rynku e-commerce w Polsce, ale też Amazon, który dzielnie sobie tutaj poczynia i próbuje sobie kawałek tego tortu ukroić, oferując też fajną cenową usługę Prime. Ale też eBay czy AliExpress, które działają też na podobnych zasadach.
Mamy Allegro, mamy Amazona, ale to nie są miejsca, w których mógłbym kupić warzywa, owoce. Mogę tam kupić jakiekolwiek inne rzeczy w stylu ubrań czy bombek na choinkę, ale chciałbym kupić po prostu świeże owoce. I co w tym wypadku?
W przypadku akurat produktów rolnych, owoców, warzyw, jest nowa platforma typu marketplace, lokalny rolnik, która taką możliwość oferuje i za jej pośrednictwem można dokonać zakupów u polskiego rolnika, odebrać te produkty bezpośrednio już od niego lub zamówić dostawę do domu. Także myślę, że jest to bardzo fajna opcja, żeby skrócić dystans pomiędzy realnym wytwórcą jedzenia, produktów żywnościowych, a klientem, odbiorcą.
Okej. Okay. Porozmawialiśmy sobie o wzroście e-commerce, który jest niewątpliwie niezaprzeczalny, szczególnie, że przytoczyłeś konkretne liczby. Ale co dalej? Jakie ma to przełożenie na kadrę IT? Jakie ma przełożenie na wzrost płac w IT?
No tutaj myślę, że relacja jest dość prosta. Wzrost branży e-commerce powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi powiązane z e-commerce, powiązane ze sprzedażą w internecie, a tym samym na specjalistów, którzy te usługi są w stanie zaoferować, świadczyć i realizować. Także już wcześniejszy niedobór pracowników IT jest dodatkowo aktualnie potęgowany przez wzrost w branży e-commerce, ale też i o wspomnianą wcześniej pracę zdalną. To wszystko przekłada się na wzrosty wynagrodzeń oferowanych przez pracodawców. Także myślę, że tutaj presja płacowa na pracodawców jest ogromna i muszą po prostu temu sprostać. Myślę, że możemy tutaj płynnie przejść do trzeciego głównego punktu, czyli sytuacji gospodarczej po koronawirusie, a raczej w trakcie, bo myślę, że ten koronawirus jeszcze z nami troszkę zostanie. I tak naprawdę rzeczy, które wydarzyły się już po lockdownach. Mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju programy ratunkowe, nadpodaż pieniądza i inne rzeczy, które były z tym związane, ale myślę, że tutaj Łukasz będziesz w stanie to przedstawić lepiej ode mnie, dlatego przekazuję Ci głos. Powiedz nam może na początek o programach ratunkowych i o tym, jak to funkcjonowało i kto to realizował.
Dzięki za to uhonorowanie. Wspominaliśmy, że sytuacja pandemii powodowała możliwości rozrostu dla wielu branż, ale trzeba powiedzieć, że dla wielu branż była wręcz zabójcza. Do tego stopnia zabójcza, że praktycznie oznaczała bankructwo. W związku z tym nie mogło się tutaj obyć bez interwencji państw, bo wniosek jest prosty, skończyłoby się po prostu upadkiem gospodarki. W związku z tym, co zrobiły państwa? No, przede wszystkim zaczęły drukować pieniądze celem ich rozdania, rzucenia na rynek. I tak na przykład Europejski Bank Centralny rozpoczął zakup rządowych obligacji o wartości 750 miliardów euro. I co trzeba wspomnieć, to nie było ostatnie koło ratunkowe rzucone w strefie euro, bo łączna wartość wykupu sięgnęła ponad 1,1 biliona euro. Skąd Europejski Bank Centralny wziął tyle pieniędzy? No oczywiście je wydrukował. Co mamy dalej? Dalej mamy bezpośrednie finansowanie dla przedsiębiorstw. No bo oczywiście skupiono obligacje, ale te pieniądze trzeba było też przetransferować do firm. Mieliśmy tutaj chociażby przykład w Polsce z tak zwaną tarczą. Mieliśmy tego typu odpowiedniki w pozostałych państwach, nie tylko europejskich, ale światowych również. No i mamy trzeci temat, tak zwany po-covidowy, tak zwany Krajowy Plan Odbudowy, który ma spowodować, że gospodarki będą w stanie się odbudować po COVID-zie. To są również pieniądze, które mają spłynąć do Polski.
Łukasz, ale chyba tutaj KPO nie dotyczy Polski, przynajmniej z tego co wiem. Polska tych pieniędzy na razie nie otrzymała i raczej nie otrzyma. Coś wiesz więcej na ten temat?
Tak. Polski rząd wynegocjował kwotę niemal 60 miliardów euro, które miały służyć odbudowie polskiej gospodarki, bo podobnie jak pozostałych krajów europejskich, została ona w znaczący sposób nadwyrężona. Tak jak wspominałeś, te pieniądze nam się nie należą ze względów, jedni powiedzą politycznych, drudzy powiedzą powodowanych tym, że Polska nie trzyma pewnych standardów prawnych. Okej, okay. Co mamy dalej? Zostały wydrukowane pieniądze. W związku z tym pojawiła się nadpodaż pieniądza. Na rynku pojawiło się za dużo pieniędzy, takich, które kompletnie nie miały pokrycia w towarach, więc gospodarka musi się samo uregulować. Niech tylko za przykład posłużą Stany Zjednoczone, gdzie rząd USA zatwierdził program pomocowy w wysokości 1,9 biliona dolarów. Dla uzmysłowienia powiem, że to jest 3 razy więcej niż wynosi PKB Polski. Powiem więcej. Amerykańska giełda zaczęła bić rekordy, no bo gdzie ludzie mieli lokować te pieniądze? No oczywiście na giełdzie. Dzięki temu mieliśmy wyskoki takich dość nieoczekiwanych miliarderów w postaci na przykład Ilona Muska, On owszem był dotychczas na liście na przykład Forbesa, ale dzięki tym skokom, dzięki wierze akcjonariuszy stał się po prostu najbogatszym człowiekiem na świecie.
Czy tutaj nie chodzi czasami o Ilona Muska, właściciela firmy SpaceX i Tesla?
Dokładnie tak. To jest, swoją drogą, idealny przykład tego, że e-commerce wzrastał, ale wzrastały też branże, które wcale nie były wcześniej tak oczywiste. Wspominaliśmy na przykład o sprzedaży samochodów. No przecież Tesla to jest idealny przykład sprzedaży tak naprawdę internetowej, no bo oni nie dysponują takimi typowymi salonami. Owszem, mają serwisy, ale raczej sprzedają przez internet.
Zgadza się. Jest to bardzo dobry przykład. Tak naprawdę Tesla dysponuje tak naprawdę showroomami, a nie salonami samochodowymi.
Jeszcze, żeby dopowiedzieć o Stanach, trzeba powiedzieć, że każdy Amerykanin o odpowiednio niskich dochodach mógł liczyć na bon w wysokości $1400. I to nie jest tak, że te niskie dochody były dla jakiegoś niewielkiego procenta tych Amerykanów, ale to dotyczyło niemalże wszystkich, bo te pieniądze popłynęły do około 85% Amerykanów. Pieniądze, które zostały po prostu oddane przez rząd ludziom.
Łukasz, czy to nie zniechęciło ludzi do takiej normalnej, zwykłej pracy? Taki dodatek?
Wydaje mi się, że odpowiedź jest tutaj oczywista. Czyli w momencie, kiedy dostajemy pieniądze za nic, to trzeba się zastanowić, czy one sprzyjają chęci pracy. No, mnie się wydaje, że nie, ale odpowiedzi są różne w zależności od doktryny.
Dobrze, myślę, że tutaj mamy to już wstępnie omówione. Czy możemy przejść do kolejnego punktu, do skutków tej nadpodaży pieniądza?
Tak.
Czym to tak naprawdę się skończyło?
Tak jak już wspomniałem, gospodarka musi się samo wyregulować. Na rynku mamy nadpodaż pieniędzy, w związku z czym te pieniądze gdzieś muszą zostać spożytkowane. Wbrew pozorom pieniądz to jest coś jak towar. Jeżeli mamy go za dużo, to on musi gdzieś się rozpłynąć na rynku. W związku z tym mamy skutek. Skutkiem nadpodaży pieniądza jest inflacja.
A czy mógłbyś powiedzieć, czym jest tak realnie inflacja w prostych słowach? Jak Kowalski odczuwa inflację?
Kowalski w styczniu 2020 roku kupował masło za 5 zł, a dzisiaj je kupuje już za 10. Tym jest właśnie inflacja, tak naprawdę wzrostem cen. To jest coś, co jest bezpośrednio zauważalne przez każdego człowieka w każdym sklepie. Obecnie inflacja w Polsce wynosi 7,8%, a w strefie euro 4,9%. Pragnę jeszcze przy tym powiedzieć, że cofnęliśmy się praktycznie o 20 lat, bo w 1999 roku inflacja wynosiła 7,3%. I to była wartość, która tak jakby stanowiła już niemal końcowy spadek z hiperinflacji, którą przeżyliśmy w latach 90.
Myślę, że tutaj warto też podkreślić, na jakim poziomie znajdowały się wtedy stopy procentowe w tamtym okresie. Były na znacznie wyższym poziomie niż obecnie.
Tak, dokładnie. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że Rada Polityki Pieniężnej w tym momencie próbuje podnosić stopy procentowe, choć mam wrażenie, że jest to plan nieco zapóźniony i w związku z tym należy się spodziewać, że ta inflacja nie skończy się tak szybko, nie pożegnamy się z nią tak szybko. W związku z czym mamy inflację, mamy rosnące stopy procentowe. Jaki ma to skutek dla rynku IT? Po pierwsze, rosną nam kredyty. Też rosną nam koszty obsługi tych kredytów. Rosną nam ceny. W związku z tym, jeżeli chcemy zachować obecny standard życia, potrzebujemy więcej pieniędzy w naszych portfelach. Czym to się kończy? No oczywiście kończy się tym, że oczekiwania programistów, czy też innych członków tego zacnego grona, o jakim jest rynek IT, po prostu rosną.
Czy możesz powiedzieć, ile firm zamierza podnieść płace właśnie z powodu inflacji czy sytuacji gospodarczej po COVID-zie? Masz takie informacje?
Mówimy tutaj akurat o stałym rynku pracy, nie tylko IT, ale jest to 48% firm, które zamierza podnieść płace. Przypuszczam osobiście, że na rynku IT ta wartość jest jeszcze wyższa. Z czego to wynika? Ano wynika z tego, że rynek IT, tak jak żaden inny mam wrażenie, zostanie mocno dotknięty Nowym Ładem, też Polskim Ładem, jak inni mówią. Z czego to wynika? Ano z tego, że sporą część pracowników IT zatrudniano na tak zwanych umowach B2B. Polski Ład to jest coś, co ewidentnie uderza w jednoosobowe działalności gospodarcze i powoduje, że stają się dużo mniej opłacalne. Jaki to przyniesie skutek? No oczywiście kolejną potrzebę podniesienia płac, no bo tak jak już wcześniej wspominałem, nikt nie chce obniżać swojego standardu życia.
Zgadza się. No myślę, że tutaj do tematu Polskiego Ładu na pewno wrócimy w przyszłości, zwłaszcza w kwestii optymalizacji czy wyboru najlepszej formy opodatkowania dla programistów i osób z branży. Ale czy oprócz tych rzeczy, czy coś jeszcze mogło mieć wpływ, czy na przykład kursy walut też mogły mieć tutaj jakieś znaczenie?
Tak, przy okazji pracy zdalnej wspominałeś właśnie o kursie walut. No, nie da się zaprzeczyć, że spora część firm w Polsce pracuje tak naprawdę dla zagranicznych kontrahentów. No to jest, wydaje się, dość oczywiste i z tego też poniekąd wynika poziom płac na rynku IT. No i tak, jeżeli 14 lutego 2020 roku kurs euro do złotówki wynosił 4,25, a dzisiaj pod koniec grudnia wynosi 4,60, ale mieliśmy już sytuację pod koniec listopada, na początku grudnia, że ten poziom wynosił mniej więcej 4,75, no to w sposób oczywisty przekłada się to na, po pierwsze, no oczywiście na wzrost zarobków polskich firm, ale też wzrost zarobków polskich kontrahentów, no bo jeżeli widzą, że ten kurs euro rośnie, no to wiadomo, że pracownicy oczekują wyższych wypłat.
Dokładnie. Dzięki, Łukasz, za te wyjaśnienia. Myślę, że temat gospodarczy mamy już dość precyzyjnie omówiony. Także z mojej strony dzięki bardzo za wspólne nagranie.
Ja również dziękuję, a jeszcze krótko podsumujemy sobie cały temat. Okres pandemii przyniósł ze sobą wiele nieoczekiwanych scenariuszy. Któż spodziewał się działań, jakie podjęły rządy? Któż spodziewał się działań, jakie podjęli pracodawcy, pracownicy, po prostu ludzie? I w końcu, któż spodziewał się, że pandemia, która przyniosła tak wiele zmian w zakresie swobód, migracji, turystyki, może przynieść tak wiele nieoczekiwanych szans, ale też i zawodów biznesowych? Zmiana podejścia do pracy zdalnej, rozwój nowych branż w internecie, czy interwencje podjęte na rynkach przez wiele rządów były źródłem przemian dla środowiska IT? Zmiana poziomu płac to prowodyr do myśli o zmianie pracy, o zmianie otoczenia. To moment, w którym pracodawcy będą musieli się zastanowić, jak utrzymać swój dotychczasowy zespół, gdzie szukać niszy dla siebie, w jaki sposób rozmawiać z klientami, czy każdy zespół trzeba utrzymać, a może to dobry moment na reorganizację firmy. Nie nam to oceniać, ale z pewnością są to pytania, które trzeba będzie sobie zadać. Postaramy się znaleźć na nie odpowiedzi i przedyskutować możliwe scenariusze. Zobaczymy, co czas przyniesie. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy na następne.